o 12.11, 29 marca, dzisiaj wtorek. Ryszard Wojtowicz, Tomasz Jędraszczak, kłaniam się Państwu i zapraszamy. Dziś kolejny dzień, to już dobrze ponad miesiąc, 34 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Obrońcy naprawdę dzielnie się trzymają, jak słyszymy, a świat i sama Rosja także wciąż nie może pewnie nadziwić się, w jaki sposób ten opór trwa, jak silnie stawiają ten opór Ukraińcy. I to nie tylko na polu walki, ale także w głowach, w świadomości. To słychać zresztą, kiedy o życiu podczas wojny opowiada nam codziennie w rozmowie z Sandrą Soluk, Marina Stepanska, ja z przedmieści Kijowa. Posłuchajmy dzisiejszej rozmowy.
I am in the street, in front of my home. I see my...
Jestem na ulicy przed swoim domem. Oglądam swój ogród. Mam drzewka sosny, wiśnie, gruszki, jabłka, są też fioletowe i żółte krokusy. O, i pszczoła wleciała do kwiata. Idealnie. Jaka temperatura w Poznaniu? 7 stopni. U nas już koło 10, może nawet więcej. Przez ostatnie 3 dni tak wiało, nie mieliśmy prądu przez jedną noc. Na szczęście tylko jedną noc, ale w mojej wiosce niektórzy wciąż nie mają prądu. Potem przeczytałam na telegramie, że to nie przez wiatr, ale jednak przez ostrzelanie infrastruktury. Wyszłaś wczoraj z domu? Nie, siedziałam w domu, potem w ogrodzie. Kupiłam mnóstwo nasion. Jestem wariatką, te rośliny nie pomieszczą się w moim ogródku. Co jeszcze robisz dla przyjemności? Wczoraj upiekłam ciasto. Pięknie pachniało. Jak w piekarni, tak domowo. Pachniało normalnością. Tak. Mimo to przyzwyczajasz się trochę do sytuacji. Nie wiem, może. Staram się w ogóle o tym nie myśleć. Są jakieś miejsca w Ukrainie, które są ci bliskie? Jest ich dużo, sporo podróżuję. Kocham Lwów. Mam tam krewnych. Kocham Charków. To piękne miasto, choć może należy powiedzieć było. A w Kijowie coś dla ciebie drogiego zostało zniszczone? Nie. Choć kocham całe to miasto, urodziłam się tu, każde zniszczenie mnie boli. Mam też tu mnóstwo przyjaciół. Kiedy tylko słyszę o rakiecie, bombardowaniu, pożarze, od razu do nich dzwonię. Wołodia, który ze mną mieszka, ich budynek był tuż obok zniszczonego domu. Ich mieszkanie na szczęście przetrwało. Było blisko, dosłownie podwórko obok.
Z przedmieści Kijowa, Marina Stepanska, w rozmowie z Sandrą Soluk.
W środku dnia.
My w kręgu tych tematów związanych z wojną, z Ukrainą pozostajemy, ale przenosimy się na nasz teren i przyglądamy się tego, co dzieje się tutaj. Państwo wiedzą, jaka liczba uchodźców przekroczyła naszą granicę. To już jest ogrom. I przechodzimy do polskich szkół, w których, jak informowało ministerstwo, pod koniec ubiegłego tygodnia, bodajże w piątek, już było ponad 120 tysięcy uczniów z Ukrainy, a ministerstwo spodziewa się, że do placówek edukacyjnych może trafić nawet 700 tysięcy młodych Ukraińców. Kiedy sobie te liczby wyobrazimy, to brew unosi się i człowiek zastanawia się, jak to wszystko jesteśmy w stanie zorganizować i czy jesteśmy w stanie zorganizować. W związku z tym, że te problemy są, pojawiają się i będzie trzeba je rozwiązywać, jak Państwo słyszą, 700 tysięcy młodych Ukraińców może trafić do, nie wiem, to będziemy o tym za chwileczkę rozmawiać, czy do polskiego systemu edukacji, czy będzie musiało być objęte edukacją w naszym kraju. To dziś gość specjalny, wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie kuratorze, mógłbym zacząć od pytania, jakie to problemy do pana trafiają i od kogo przede wszystkim? Czy to są prosto ze szkół, czy od samorządowców, czy też może rodzice próbują do pana uderzać? No bo mamy otwarte serca, to wszyscy widzą. Od granicy, kiedy zaczyna się ta pomoc, aż po przyjęcia w rodzinach, w miejscowościach. Wiele się dzięki temu dzieje dobrego, ale też jak najszybciej wszystkie działania, i to podkreślam przy każdej okazji, muszą być przemyślane, bardzo dokładnie zorganizowane, a więc musi być priorytet rozsądku i rozumu, no żeby nie doprowadzić do zmiany tych emocji z pozytywnych i odczuć pozytywnych na negatywne, spowodowane nie niechęcią do kogoś, ale niechęcią do problemu, do sytuacji, bo tych trudnych sytuacji będzie przybywał. Jak to zrobić teraz, żeby w tej sytuacji, gdzie uczniowie ukraińscy trafiają do naszych szkół, czy trafili w ogóle do Polski, no, żeby tych problemów unikać, a jakie one są, które docierają do pana?
Odpowiadając na pytanie, kto dociera do nas i w jaki sposób, to powiem na początku naszej rozmowy, że mamy na naszej stronie Kuratorium Wielkopolskiego. Ja łatwo ją poszukać, bo napiszemy Kuratorium Poznań, to wypozycjonujemy jako pierwszym i tam wchodzimy. Jest zakładka Pomoc dla Ukrainy. I tam wszystkie informacje dotyczące aktualnych rozporządzeń, ale także praktycznych działań.
Czyli są... po pierwsze mamy informacje związane z rozporządzeniami ministerialnymi.
To jest po pierwsze. Po drugie są praktyczne informacje, także w języku ukraińskim. A po trzecie są telefony naszych wizytatorów, nie tylko w Poznaniu, ale także we wszystkich delegaturach w Pile, w Kaliszu, Koninie i Lesznie, gdzie uzyskają państwo informacje dotyczące tego, w jaki sposób dziecko do szkoły czy do...
Czyli de facto każdy nauczyciel, każdy rodzic powinien wiedzieć, że to jest najprostsza forma dotarcia do takiej bezpośredniej, bardzo konkretnej informacji dotyczącej jego sytuacji.
To znaczy najprościej jest tak. Zależy, do jakiej miejscowości przybywasz. Idziesz albo do urzędu gminy, miasta, zapytać o szkołę. Pytasz w kuratorium, czyli poprzez naszą stronę internetową, albo bezpośrednio do szkoły się udajesz, najbliższej, i tam cię przekierują w odpowiednie miejsce, gdzie uzyskasz informacje z konkretnym dzieckiem, no bo to dzieci są różne w różnym wieku, w różnej klasie, w systemie ukraińskim i teraz muszą podjąć decyzję dotyczącą tego, co tutaj zrobić.
Czego te decyzje zależą właśnie?
To znaczy tak, pamiętajmy o tym, że żeby ta rozmowa, bo tutaj pan redaktor pyta o tych problemach, żeby wybrzmiało to głośno. To znaczy wszystkie emocje, które są bardzo pozytywne, możemy się cieszyć, że tak się zachowaliśmy jako Polacy, że tak potrafimy współdziałać, że tak działa rząd, tak działają samorządy, organizacje, NGOs, etc. To wszystko jest bardzo pozytywne. Ale pamiętajmy, że w długim trwaniu takiego kryzysu pozytywne emocje będą mijały, bo muszą minąć i nie będą na takim poziomie jak w tej chwili.
Dlatego bo pojawia się zmęczenie, tak pojawiają się problemy.
Będziemy najlepiej, żebyśmy rozmawiali o tych problemach dnia codziennego, które nie występują jeszcze, ale które wystąpią i które należałoby przewidzieć, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób adoptowane dzieci ukraińskie powinny być do naszego systemu szkolnego, a powiem więcej, czy do naszego systemu, czy też do systemu, który powinien być równolegle budowany.
Podałem liczby, 700 tysięcy spodziewane w uczniów ukraińskich, dlatego wspomniałem, że nie wiadomo, czy w naszym systemie oświaty, ale w ogóle uczniów ukraińskich. 120 tysięcy ponad było pod koniec ubiegłego tygodnia. Ilu w Wielkopolsce uczniów z Ukrainy?
Dane z wczoraj to jest 12 704 uczniów dokładnie, łącznie. Tak? To tych, którzy są w przedszkolach, prawie 2 tysiące. Jest 11 tysięcy w szkołach, w oddziałach otwartych i z tych 11 tysięcy tylko 1400 w tych oddziałach przygotowawczych i to jest bardzo niepokojące. Bo, i to myśl trzeba rozwinąć. Dlaczego
tak,
oddziały przygotowawcze?
Podkreślamy tylko jeszcze to, że głównie podstawówki i przedszkola i głównie podstawówki, no bo z Ukrainy trafiają przede wszystkim kobiety z dziećmi. Te dzieci są w wieku przedszkolnym, szkolnym przede wszystkim. I pojawiają się informacje od samego początku o tej możliwości tworzenia klas przygotowawczych, ale jeszcze raz, gdy pan kurator przypomniał liczbę uczniów w klasach przygotowawczych w stosunku do wszystkich?
1411.
W Wielkopolsce.
Tak, do łącznie 11 tysięcy, którzy są w szkołach.
No to niewiele. Czyli reszta trafia do klas
przydzielanych. Tak zwanych ogólnodostępnych, tak to się nazywa. I wchodzą do naszego systemu.
W każdej klasie pojawia się dodatkowo jeden, dwóch, trzech, czterech, może pięciu uczniów z Ukrainy.
Tak. No i teraz sobie musimy życiowo wyobrazić, jak to wygląda. To znaczy dziecko, które nie zna języka polskiego, wchodzi do klasy, w której większość dzieci mówi w języku polskim, w którym nauczyciel posługuje się językiem polskim. I pytanie jest takie, jak ma wyglądać komunikacja z tym dzieckiem? Czego on się ma nauczyć? To znaczy stres jest, zależy w jakim wieku, bo różne dzieci znoszą, to też trzeba indywidualnie. On już, wielu z nich dosyć traumy przeżyło i teraz chodzą w system nasz, gdzie muszą się borykać z tym, co jest problemem komunikacyjnym. To jest podstawowa rzecz. Ogólnie są dobrze przyjmowani, za to możemy podziękować i młodzieży, i szkołom, i nauczycielom.
Ja chciałbym, żebyście w pewnym momencie powiedzieli o pozytywach i plusach takiej sytuacji dla naszych dzieci, ale to zostawmy sobie na koniec, a zdiagnozujmy te problemy, które trzeba rozwiązywać i przewidywać.
To znaczy, jest utrudniony kontakt z nauczycielem. Nauczyciel też jest w stresie, ponieważ właściwie ma rozbitą lekcję. On ma prowadzić zajęcia na danym poziomie i
ma realizować konkretny materiał.
Materiał realizuje, to już praktycznie mówię. A tu jest dwójka, trójka, czwórka dzieci, które zupełnie wymagają innego podejścia.
Trzeba im poświęcić nieraz kilkanaście minut, żeby one cokolwiek potrafiły zrozumieć, przyjąć i wykonać.
No to za chwilę się zaczną pytania od rodziców.
Zaczynają się już, panie profesorze. Mamy takie sygnały słuchaczy. Tak. I to są pytania. Stąd spodziewamy się, że po tych pytaniach może dojść do sytuacji problemowych, o których tutaj rozmawiamy. Nierozmawianie o nich jest udawaniem, że nie ma problemu. Dlatego też zależało mi na tym spotkaniu i żebyśmy mogli to nazwać, czemu moglibyśmy przeciwdziałać. Co zatem stoi na przeszkodzie, aby te dzieci trafiały do klas właśnie przygotowawczych, gdzie będą uczyły się języka, gdzie będą w grupach zbliżonych pewnie wiekowo, czy też poziomem nauczania, no tym wynikającym z systemu ukraińskiego, czy brak pieniędzy, czy brak miejsca, czy brak nauczycieli.
W ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie, które organizowała pani wojewoda z wszystkimi samorządowcami województwa wielkopolskiego, właśnie poświęcone tylko i wyłącznie zagadnieniom związanych z uchodźcami i wchodzeniu ich w system oświaty polski.
Zbieraliśmy informacje i mieliśmy informacje takie, że te klasy przygotowawcze rzeczywiście pojawiają się w różnych miejscach, na przykład w szkołach wiejskich, a z kolei sygnały z Poznania także, czy też z innych miast płyną, że prawie wszyscy uczniowie właśnie są, no brzydko powiem, rozdzielani po klasach. I dlaczego tak się dzieje?
84 oddziały przygotowawcze powstały od 24 lutego, czyli od tej granicznej daty. Jest to za mało, no bo jeżeli mamy trochę ponad 10% tych, którzy są w oddziałach przygotowawczych, a reszta jest w ogólnodostępnych, to jest to szkodliwe i to powtarzam, jest to szkodliwe dla wszystkich, dla dzieci polskich, dla dzieci ukraińskich i dla nauczycieli. I to za chwilę zrodzi bardzo wielkie problemy. Dlatego też prosimy, bo my nie mamy możliwości prawnej w tej chwili wyegzekwować przez samorządy i przez dyrektorów szkół.
Co może zmienić tę sytuację?
Możliwości tworzenia tych oddziałów przygotowawczych. Dlatego apelujemy i prosimy. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem pod każdym względem, także ekonomicznym dla samorządu i dla szkoły jest tworzenie oddziału przygotowawczego, który nie musi być oddziałem tylko w jednej szkole. Ale może być międzyszkolnym albo nawet międzygminnym. To znaczy do jednej szkoły chciałoby chodzić 5, do innej 10, no to trzeba połączyć i zrobić. Do 25 osób możemy do takiego oddziału przyjąć.
Po rozszerzeniu tych oddziałów.
Tak jest.
Ale państwo spotykali się z samorządowcami, spotykają. To w czym jest problem, że tak trudno jest te oddziały powołać?
To znaczy, no łatwiej jest dokoptowywać uczniów do tych oddziałów, które są. Ale też nie można przekraczać liczby uczniów, które są, bo jeżeli słyszymy, że gdzieś tam stworzono oddział klasowy, który ma tam 40 uczniów, to przepraszam bardzo, jak ma wyglądać lekcja w takim oddziale?
Ale są limity przecież narzucone.
Tak, ale tak jest, tylko że jeżeli chodzi o egzekwowanie tutaj tych limitów i tego wszystkiego, co jest związane z prawem oświatowym, to wygląda różnie.
A czy rozmawiają państwo o świadomości właśnie tych problemów z samorządowcami, że rozdzielanie dzieci z Ukrainy do polskich klas no, wywołuje problemy już teraz dla jednych i dla drugich, ale za chwileczkę to będzie problem rzeczywiście ogromny.
Cały czas jest ta rozmowa z naszej strony i ostatnio, kiedy na forum samorządowcy mogli przez czat zadawać pytania, był cały pokój online, łączyliśmy się z ministerstwem, gdzie byli urzędnicy i cały czas odpowiedzi na frapujące ich pytania otrzymują. I ja nadal nie rozumiem, dlaczego wygodniej jest w niektórych, podkreślam, samorządach tworzyć te oddziały, zwiększać oddziały ogólnodostępne, a nie tworzyć przygotowawczych.
No na pewno, tak jak pan kurator wspomniał, przypomnę, naszym gościem jest wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. Teoretycznie bez wysiłku można powiedzieć, proszę włączyć te dzieci, które przychodzą do szkoły, do ogólnych klas i jakby nie ma dodatkowych działań. Natomiast mając świadomość problemów, które nas dotkną, no jest to droga donikąd.
Ja tylko powiem, po co jest ten oddział przygotowawczy. On jest po to, żeby dziecko mogło zostać zaadoptowane do naszego systemu szkolnego. To znaczy przyjeżdża, nie zna języka, więc musi się nauczyć języka polskiego i uczyć się tego języka.
Poznaje wymogi,
tak,
organizację.
Jest. Poza tym dyrektor organizuje pracę oddziału przygotowawczego. Nie muszą być tam wszystkie przedmioty takie, jak są w ogólnodostępnym. Bo najważniejsze, po raz pierwszy mówię, po raz drugi, po raz trzeci, jest komunikacja. A nie, żeby ich wszystkiego nauczyć, bo ich wszystkiego nie nauczymy. Chodzi o to, żebyśmy się przestawili z jakiegoś schematu, który mamy w tyle głowy, że trzeba to zrobić, podstawy programowe i tak dalej. Nie. My musimy myśleć teraz niekonwencjonalnie i tego wymagamy od dyrektorów szkół, a przede wszystkim od samorządu.
To tak, pragmatycznie. Jakby, to tak jakby nie nauczyć dziecka w pierwszej klasie czytać i pisać, a próbować realizować inne przedmioty i przekazywać mu wiedzę, prawda?
No dobrze, to jest strata czasu i pieniędzy, które na to poświęcimy. Dlatego też musimy ich uczyć. Tam będzie język uczony, język
To od razu pada pytanie,
dla obcokrajowców.
Czy ma kto uczyć?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o kadrę, to w tej chwili w oddziale przygotowawczym języka polskiego powinien uczyć nauczyciel do tego przygotowany, który uczy języka polskiego dla obcokrajowców.
Tutaj
a więc
są,
niekoniecznie tak. Tutaj poloniści, tak? Mhm. Bo podkreślam, polonista uczy języka, uczy literatury, uczy gramatyki.
Trzeba mieć metodykę nauki jako języka obcego.
Dlatego też sugerujemy, że lepiej jest patrzeć, czy nauczyciele języków obcych, którzy mają zupełnie inną metodykę pracy, czyli oni uczą języka de facto jako narzędzia. Mhm. O to tu chodzi, żeby ich także angażować. Poza tym w oddziale przygotowawczym mamy możliwość bez żadnych kwalifikacji zatrudnić nauczyciela, który będzie pomocą dla nauczyciela prowadzącego.
Czyli to wsparcie.
Tak, wsparcie. I teraz zatrudniając, będą oczywiście osoby z Ukrainy, które przyjadą. Ona musi znać ukraiński, czyli zna, no i język polski. I nie musi mieć kwalifikacji. Jak to sprawdzić? No, porozmawiać. No, dzień dobry, zapytać, porozmawiać chwilę i zobaczyć, żeby komunikacji. Tak, i ona będzie wspomagać tego nauczyciela w prowadzeniu tych zajęć.
Bo tam nie ma tych wymogów, które obowiązują
dokładnie
w zatrudnianiu
tak.
nauczycieli do szkoły. No to od razu, za momencie oddamy głos słuchaczom, bo państwo dzwonią i także chcieliby zapytać. Od razu mógłbym wczuć się w rolę samorządowców, których argumenty słyszymy. Zatrudnienie takich ludzi kosztuje. Trzeba znaleźć nowe miejsce, żeby taką klasę umieścić, bo być może już budynek szkoły nie jest w stanie, czyli trzeba wykonywać dodatkową pracę i organizacyjną, i dodatkowe finanse. Co z tym właśnie?
To znaczy finanse ze strony ministerstwa będą. To znaczy jest ta deklaracja związana z tym, że będzie pomoc i subwencja także na te oddziały przygotowawcze jest większa niż tak. na oddziały ogólnodostępne.
Czy to będzie od momentu, kiedy już się pojawił ten problem?
Tak,
czyli
od momentu, tak, to znaczy w rozliczeniu miesięcznym. Dlatego też gwarancje rządowe na to są. Szanowni Państwo, jedyną wiarygodną tutaj instytucją, która może zająć się redystrybucją środków publicznych, jest rząd w tym momencie i przekazanie tych pieniędzy na wspomaganie właśnie tego nauczania i wejścia w nasz system młodzieży ukraińskiej. Ale proszę jeszcze raz, budujmy równoległy system.
No właśnie, bo mówimy o tym, co teraz można, co formalnie, prawnie, no i jak pan kurator twierdzi, finansowo także jest do zrobienia, bo ta subwencja pójdzie za dzieciakami, które trafią dodatkowo do szkoły polskiej. Natomiast przejdźmy za chwileczkę do tego, co wydaje się najważniejsze przy 700 tysiącach, a może nawet jeżeli ten napływ będzie trwał, milionie nowych uczniów w Polsce, czy też dzieci w wieku szkolnym, będzie trzeba pomyśleć właśnie o tworzeniu równoległego systemu opartego o system ukraiński. ukraińskie, wsparcie tamtego kuratorium, tamtych nauczycieli. Jak rozumiem, także nauczania zdalnego. O tym zaraz będziemy mówili. Ale pan Tadeusz i pan Andrzej już czekają czas jakiś, więc panowie, witam panów serdecznie. I bardzo proszę o w miarę krótkie postawienie pytań, bo chcielibyśmy, aby pan kurator jak najwięcej informacji nam przekazał, co można i co powinniśmy robić, jeżeli chodzi o szkoły, o rodziców, o samorządy. Panie Tadeuszu. Halo? Pan Andrzej, wobec tego, skoro pan Tadeusz ma jakieś problemy z połączeniem.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, proszę uprzejmie.
Mnie zastanawia jedna rzecz. No załóżmy, że te dzieci ukończą te kursy, czy tą klasę przygotowawczą, nauczą się polskiego języka w takim stopniu, że będą rozumiały, co się do nich mówi, no i nauczyciele będą rozumieli, co one mówią. No ale chodzi mi o cały ten, że tak powiem, system nauczania nasz, no i ten ukraiński. No bo pół biedy tam te przedmioty ścisłe, bo one wszędzie są takie same, prawda? Ale dajmy na to, no jest u nas, załóżmy, język polski, tak? U nas nauczymy Mickiewiczu, słowackim i tam i tak dalej, a u nich jest Szewczenko, czy tam jakiś Iwan Franko. Jak one sobie z tym poradzą? Z tymi takimi różnicami jak gdyby kulturowymi na tych przedmiotach właśnie humanistycznych?
Już panu odpowiadam. To znaczy problem właśnie będzie z językiem polskim i z historią i tu to rozumiemy dlaczego.
Także ze względu na oczekiwania.
Ale proszę też pewną analogię zastosować. W 15 lat temu mieliśmy do czynienia z bardzo dużą falą emigracji zarobkowej Polaków, głównie do Wielkiej Brytanii. I oczywiście to zupełnie inne przyczyny tego były niż dzisiaj są, związane z konfliktem, z wojną na Ukrainie.
Niemniej fala też nowych młodych ludzi, uczniów
wielu,
była.
Bardzo wielu młodych uczniów, dzieci przejechało z Polski do Wielkiej Brytanii. Dla niektórych także to był ogromny stres, bo z własnego środowiska to były decyzje życiowe rodziców. I teraz tak, w Wielkiej Brytanii, jasna sprawa, jeżeli potrafisz się komunikować, wchodzisz w system. Nie, będziesz musiał się uczyć języka angielskiego.
To jest obligo.
I oczywiście tam nikogo nie obchodziło, jak sobie poradzą z literaturą angielską i tak dalej. Jeżeli się komunikował, wchodzi w system i tam będzie oceniany w tym systemie. Ale w Wielkiej Brytanii od wielu, wielu lat, podobnie jak tam wszędzie, gdzie jest Polonia, stworzyła Polonia przy pomocy ambasad, to jest działalność wieloletnia, system edukacji poza systemem, czyli edukacji polskiej. Szkoły sobotnie, szkoły niedzielne.
Tak jak szkoły niedzielne kiedyś
tak jest,
w Stanach.
Gdzie uczą szczególnie teraz języka polskiego i kultury polskiej. Więc po prostu tu będzie w podobny sposób. Jeśli uczeń będzie już zdolny do tego, żeby się komunikował i będzie wchodził w polski system, a zakładać musimy, że część, nawet przy tym, że się wojna dobrze skończy, że nie będzie tam Rosji,
to pozostanie tutaj.
To i tak pozostaną tutaj, ponieważ wielu rodziców już dziś deklaruje chęć wykształcenia dzieci w polskim systemie edukacyjnym. Chciałyby, żeby te dzieciaki się tu wykształciły.
Czyli oni sami sugerują odpowiedź na pytanie słuchacza.
Tak, więc
skoro
będą,
tak,
proszę pana,
to wchodzą w nasz system.
Panu Andrzejowi odpowiadam, będą musieli wejść w nasz system i tu już nie będziemy się zastanawiać, tak, co z literaturą ukraińską, co ze sztuką, kulturą ukraińską.
To już sama organizacja wtedy Ukrainy.
NGOsy będą musiały się zaangażować, ambasada Ukrainy i wszystkie organizacje, które będą działały ku temu, żeby kultura ukraińska także...
Tak to działa, tak to funkcjonuje. Dziękujemy panie Andrzeju za to pytanie. 618-654-654. Jeszcze jedno pytanie, jeden głos. Halo?
Halo, halo.
Dzień dobry. O, pan Tadeusz, z tego numeru się udało. Proszę bardzo.
Jestem. Ja was słyszałem cały czas. Pozdrawiam serdecznie. Mnie tylko niepokoi tutaj jedna rzecz. Polska nie jest jakimś tam mocarstwem i studnią bez dna, które udźwignie to wszystko. Myślę, że tutaj powinniśmy jako, nie ja jako rząd, ale państwo polskie jako rząd, walczyć o środki finansowe z Unii, te wszystkie zablokowane środki, którymi Unia tutaj nas, że tak powiem, szantażuje, bo bez tego nie ujedziemy. A mieszanie tych ludzi w cudzysłowie oczywiście, z Polakami i tak dalej, no nie doprowadzi do niczego dobrego. I tutaj bardzo fajnie ten pan, który odpowiada na pytania, bardzo rozsądnie o tym wszystkim mówi. I myślę, że tutaj no, dojdzie do wielkiego chaosu, może nie od razu, ale należałoby po prostu w mniejszych grupkach, tak jak tutaj ten pan powiedział, że Polonia za granicą i tak dalej, no nie mamy tutaj takich struktur w sensie kontaktów z Ukrainą. Ale myślę, że właśnie małe grupki w małych miejscowościach będzie na pewno łatwiej to udźwignąć niż no, tworzyć jakieś molochy.
Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo. Dwie kwestie to są finanse. Oczywiście bez nich nie da się niczego zorganizować. I druga sprawa, o której ten pan, czyli wielkopolski kurator oświaty, pan Robert Gawę w naszym studiu mówi. Panie kuratorze.
To jest fundamentalne pytanie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego wszystkiego, o czym w tej chwili mówimy. Bo bez pieniędzy się tego nie da zrobić. I teraz można by było zapytać, co dalej z tymi środkami. Przewiduje się, że w tym roku może być ponad 20 miliardów złotych na pomoc uchodźcom, z czego oczywiście jakaś część musi iść na edukację. I przypominam Państwu, od czasów II wojny światowej, okresu migracji powojennych, nie było nigdzie takiej migracji. Takiej grupy uchodźców w tak krótkim czasie. To jest ponad w tej chwili 2 200 000, już ponad 300 tysięcy. I teraz no, musimy zobaczyć, tak, czy jesteśmy w stanie wyegzekwować z państw, już nie tylko Unii Europejskiej, ale tych wszystkich, którzy dzisiaj przypinają sobie wstążki z flagą ukraińską, realnych działań. Polska potrzebuje tej pomocy i musi się realnie o tą pomoc domagać. I tu nie ma żadnego wytłumaczenia, bo myślę, że to jest odpowiedzialność wszystkich. Czy tylko deklarujecie, że chcecie, że współczujecie, czy realnie jesteście w stanie pomóc?
I właściwie w tej kwestii tyle, bo my tutaj niczego więcej nie rozwiążemy. Ten problem jest niezwykle ważny. Stąd też pewnie obawy samorządów o finanse, bo widzą, jak to jest wielka fala. Pan Tadeusz powiedział o tym, że on użył słowa mieszanie, czyli no, wprowadzanie tych dzieciaków do szkół ogólnych, do klas ogólnych nie jest drogą. Na początku nie, no ale trudno wyobrazić sobie, że w przyszłości będą istniały przez cały czas dwie grupy uczniów oddzielnie funkcjonujące, chociaż o tym mieliśmy mówić, więc mówmy, panie kuratorze. Na początku zdaje się, że ten równoległy system nauczania dla dzieci z Ukrainy jest niezbędny, no bo zagospodarujmy, mówiąc brzydko, 700 tysięcy dzieci w naszym systemie edukacji.
No jest niezbędny, tak? Bez tego się nie da w ogóle ruszyć, patrząc z taką perspektywą, bo my dzisiaj mamy więcej znaków zapytania dotyczących przyszłości niż odpowiedzi. No i dlatego też tu odpowiadając na pana pytanie, tak, no to w pełni się zgadzamy z tym, że budujmy równoległy system i w miarę adaptacji włączamy językowej później. Włączamy do polskiego systemu.
Czyli jak to miałoby wyglądać, wiemy, że...
Jeszcze jedna rzecz, bardzo. Nie wiem, czy o tym powiedziałem. Te szkoły, które na Ukrainie funkcjonują, te, które nie zaprzestały działalności. Tam, gdzie jest sieć, gdzie są możliwości połączeń, prowadzą nauczanie zdalne.
O tym właśnie chciałem
Telewizja
powiedzieć.
Ukraińska prowadzi programy edukacyjne. A więc zachęcamy do tego, żeby jednakowoż nie wyciągać dzieci z ukraińskiego systemu edukacyjnego. Tam, gdzie szkoła istnieje, to trzeba im umożliwić, tak, warunki do tego, żeby mogli jeść, korzystać.
Kontynuować de facto naukę.
Tak jest,
to będzie klasyfikowanymi.
Tak jest, cezurka wystawiona, klasyfikacja. To wszystko bardzo sprzyjać będzie tym dzieciom. Zakładamy w tej chwili, że jest to okres przejściowy, przynajmniej dla większości, bo zostają w Polsce.
Czyli jednocześnie to znaczy, musiałby być też de facto obowiązek nauki języka polskiego w tym czasie.
Tak jest.
Czyli były jakieś kryteria przyjęcia do naszej szkoły na podstawie znajomości języka.
Tu jest problem, bo trzeba się zdecydować. Jeśli wchodzą w system informacji oświatowej, tak zwane SIO, to wchodzą w nasz system. I już wtedy nie mogą być w tamtym systemie. Ale jeżeli zostają w systemie, no to nie możemy ich przepisać do naszego. Także to są takie problemy organizacyjne.
No i trzeba chyba rozwiązać, ustalając odpowiednie akty prawne, że ileś czasu, jakiś czas na naukę języka, nie wiem, tej edukacji równoległej, no i wymóg później, nie to wiem, zdawania egzaminów językowych.
Językowych, tak. I to są akty prawne.
Chyba
i to
nie
są
możemy tego ominąć, prawda? Nie możemy mówić, że będą to jakieś restrykcje czy działanie na niekorzyść. Powiedziałbym, że wprost przeciwnie. Jest to mobilizacja uczniów z Ukrainy do tego, żeby mogli normalnie tutaj funkcjonować za czas jakiś.
Dlatego mówimy o tym. Oddział przygotowawczy decyduje o tym samorząd w porozumieniu z dyrektorem. Dyrektor ustala, jak wygląda nauczanie w takim oddziale przygotowawczym. Zalecamy, żeby położyć nacisk głównie na naukę języka polskiego, nie rozpraszać tego nauczania, kumulować to wszystko, aby przede wszystkim dostawali narzędzia. Po drugie, te dzieci, które wchodzą w system nasz i chcą być klasyfikowane, mają tego prawo do końca roku szkolnego. Ta klasyfikacja właściwie aż do sierpnia może mieć miejsce. Także tutaj będą jeszcze szczegółowe przepisy do tego wykonawcze. Jeśli ktoś chce, szybciej. Oczywiście wejdzie do systemu, no to musi być klasyfikowany na takich samych zasadach jak dziecko polskie. Tak to w tej chwili, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o przepisy wykonawcze.
Czy rodzice mają świadomość, ukraińscy mamy głównie, bo to one decydują o zapisaniu dziecka do szkoły polskiej, czy mają tu świadomość, że będzie, czy jest możliwość proszenia o umieszczenie w takiej klasie przygotowawczej, czy pozostanie jeszcze w systemie zdalnej edukacji ukraińskiej?
To znaczy, w dużej części nie mają, bo nie mają świadomości, że jest taka przygotowawcza klasa. Nie mają tej informacji, tak? Przychodzą do szkoły i chcą zapisać dziecko do szkoły. Z dwóch powodów. Pierwsze, żeby ktoś się zaopiekował tym dzieckiem, bo bardzo często chcą iść do pracy, dorobić. I to jest racjonalne zachowanie. A druga sprawa, chcą, żeby nie przerwała się edukacja dziecka. I to jest racjonalne zachowanie rodzica.
Czyli de facto, znów, jak rozumiem, jest to sugestia pana kuratora, że organizacja tego działania informacyjnego przez samorząd, albo inaczej, samorząd poprzez szkołę powinien wręcz wymusić takie działanie informacyjne szkoły.
Tak.
Takie informacje, które docierałyby do rodziców, do mam, czy też babci, różnie to bywa, do kogoś, kto jest opiekunem tego dziecka, aby on mógł świadomie zdecydować i żeby wiedział, co za tym idzie, jakie konsekwencje będzie miało zapisanie do polskiej szkoły, a co daje, jakie szanse otwiera...
Też do polskiej szkoły, ale w oddziałach przygotowawcze,
albo do tego systemu edukacji zdalnej ukraińskiej.
Panie redaktorze, jeszcze takie też przemyślenie. Myśmy racjonalnie obowiązkiem państwa polskiego, obowiązkiem samorządu i wszystkich myślących zdrowo jest to, że mamy zaopiekować się polskimi dziećmi. Czyli nie możemy zburzyć naszego systemu edukacji. I dochodzi do tego sytuacja tak kryzysowa, która jest, że wchodzi tak duża liczba dzieci, które przyjeżdżają z zagranicy, nie znają języka polskiego i chcemy im pomóc. Więc musimy budować system równoległy. Mówimy to w tej audycji dziś już piąty albo dziesiąty raz.
Ale też pozostaje pytanie, jak długo ten system równoległy powinien trwać i jak te dzieci powinny przychodzić z tego systemu, jeżeli one tu zostają, a wiele z nich zostanie na stałe?
To jest ważne pytanie. Ten system działa w dwie strony. To znaczy, jeżeli załóżmy, jest to dziecko pół roku w systemie, w klasie przygotowawczej, no i stwierdzono, że nadaje się do tego, żeby móc iść.
Radzi sobie komunikatywnie,
ale się okaże językowa. Po jakimś czasie w klasie ogólnodostępnej, że z jakichś powodów to dziecko nie czuje się tam. Może wrócić do oddziału przygotowawczego.
Ale
czyli w drugą stronę też.
To oddział przygotowawczy, a pozostanie w zdalnym nauczaniu na Ukrainie, czy też takie właśnie tego typu równoległe prowadzenie, pomijając klasy przygotowawcze?
To znaczy, chcę tylko powiedzieć, że w tej chwili rozkręca się duża akcja nauczania języka polskiego dla cudzoziemców. To nie tylko samorządy się tym zajmują, ale i NGOsy, Centrum Integracji Cudzoziemców, inne organizacje, Migrant i tak dalej. One się zajmują właśnie także nauką języka. I na to środki zdobywają z różnych programów i będą także uczyły języka. Bo to, jak powiedzieliśmy, jest podstawa do tego, żeby wejść w nasz system. Jeszcze też chciałem za coś podziękować. Mamy w tej chwili, bo żeśmy 24 lutego taki arkusz stworzyli, mamy 900 wolontariuszy w Wielkopolsce, nauczycieli, którzy zgłosili się do pomocy w związku z tworzeniem oddziałów przygotowawczych.
Czyli stricte praca edukacyjna, praca w szkole,
tak
wsparcie.
Jest. Oraz 2500 nauczycieli ze znajomością głównie języka rosyjskiego. I tu nie chodzi o to, że oni są wykształceni jako filolodzy, ale znają język w komunikatywny sposób także jako pomoc. I z tej bazy zachęcamy, żeby korzystały samorządy i szkoły. Żeby nie tworzyć oddzielnych baz i tak. Poza tym też ci nauczyciele, oni z czystego serca deklarują swoją pomoc i jeżeli nie będziemy z tego korzystali, to powiedzą, po co myśmy się zgłaszali? Znowu jakaś akcja była zrobiona i nikt z tego nie korzysta.
Panie kuratorze, czy jest to miejsce spotkania samorządu i przedstawicieli ministerstwa, czy też powiedzmy kuratorium w województwach, czy jest takie miejsce stałego spotykania się, informowania, co,
tak, jest
jak
oczywiście
robić?
Komisja,
to jest
która
bardzo
się tym
ważne.
Zajmuje do samorządu i która współpracuje z ministerstwem. No i oczywiście ja samorząd rozumiem, tak? Oni mają, organizują pracę, mają budżet i tak dalej i nie mają pewności, tak? Boją się, czy te pieniądze będą zabezpieczone. No muszą być zabezpieczone, tak? W tej chwili no, deklaracje rządu są co chwilę w tym kierunku idące, że te zabezpieczenia będą i myślę, że także należy przypomnieć samorządom, że ustawa o samorządzie terytorialnym jasno mówi, że nie tylko zadaniem stricte państwa jest edukacja.
Ale pomijając te formalności,
to musimy jakoś współpracować.
Wyobraźnia, zdrowy rozsądek i patrzenie na to w taki sposób, to chyba powinno zdecydować o racjonalnym postępowaniu.
Dlatego też rozsądni ludzie powinni wyobrazić sobie codzienny dzień pracy szkół już po tym, jak miną te wszystkie emocje.
Miejmy nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę, bo problem do rozwiązania jest potężny, a dzieciaków z Ukrainy będzie trafiało coraz więcej do Polski, do systemu edukacji również. 618-654-654, pan Robert Gaweł, wielkopolski kurator oświaty, jest gościem audycji W Środku Dnia. Za 15 minut godzina 13, jeszcze kilka minut naszej audycji, dwa głosy słuchacze. Panie Darku, halo?
Dzień dobry.
I jeszcze od razu drugiego słuchacza witam, halo?
Leszek, Maria.
Panie Leszku, poprosimy o krótkie pytania, ewentualnie refleksje, króciutko. Pan Darek.
Dlaczego tak szybko państwo polskie chce wciągnąć dzieci ukraińskie do naszego systemu edukacji? Mam pytanie, tam jeszcze, no trwa wojna, tak, ale ona może za miesiąc, dwa skończyć się. Mamy w tej chwili początek marca, za 2-3 miesiące jest koniec roku szkolnego. Poczekajmy do lipca, sierpnia. I wtedy może zacząć myśleć, albo już wtedy zacząć na początku myśleć, co zrobić, bo słyszymy, że większość tych ludzi wróci, prawda?
Więc będzie mogła.
Zamieszanie.
Oni deklarują chęć.
No tak, panie redaktorze, no ale co to, no... No właśnie.
Panie Darku, rozumiem problem. Padło pytanie.
Problem nie, to nie jest problem. To nie jest problem, to jest zapytanie tylko po prostu.
Tak, to jest pytanie o strategię.
Chcemy wciągnąć te dzieci do edukacji. Wiemy, że nasza edukacja kuleje, prawda? Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Również poniekąd o tym mówimy przez cały czas, o tych systemach.
Postaram się panu odpowiedzieć. Mianowicie chodzi o to, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że pierwsze potrzeby ludzi, którzy uciekali przed wojną, to są potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Tak?
Dach nad głową.
Dach nad głową, pomoc, jakaś, także szukanie pracy i tak dalej. Ale oczywiście szkoła nie jest więc sprawą pierwszej potrzeby. I państwo polskie nie zmusza nikogo, żeby wchodzić do naszego systemu edukacji. Ale oczywiście zgłaszają się. No po prostu, no jeżeli powiedzieliśmy A i otworzyliśmy granicę, to znaczy, że jesteśmy przygotowani do tego, także organizacyjnie, aby nie tylko pomóc Ukraińcom tu się rozlokować, wejść do naszej gospodarki, co będzie korzystne, uważam,
ale, nie, jak rozumiem,
ale także ktoś
nie
się
można
musi tymi dziećmi zająć, tak? I dlatego też są oddziały przygotowawcze. Powtarzam, oddział przygotowawczy to nie jest pełne wpuszczenie w nasz system edukacyjny. To
jak właśnie pan zamówi,
tak,
przygotowanie.
Okaże się, co daj Boże, że Rosja odpuści i tę wojnę przegra i oni będą mogli wracać. A więc dzieciaki z tych oddziałów przygotowawczych pojadą tam i nie będzie zaburzony jakikolwiek system nasz tutaj. Także to tak nie jest do końca, że wchodzą w nasz system. Nie? Dlatego ja całą audycję mówię, że budujemy system równoległy.
Tak, 10%, niewiele ponad 10% w tej chwili tych dzieci, które są w edukacji w Polsce, to jest w klasach przygotowawczych i dokładnie powinno wyglądać to odwrotnie. To być może około 10% w jakikolwiek sposób komunikatywny posługuje się językiem, czy ma tę zdolność. A reszta powinna być w oddziałach komunikacji tych przygotowawczych i to, jak mówi pan kurator, zależy głównie, przede wszystkim, a niemalże wyłącznie od organizacji pracy szkół przez samorządy.
Samorząd i dyrekcja szkoły.
Halo?
Tak,
proszę uprzejmie.
Mogę mówić. Tak. Chciałem się podzielić ze swoimi doświadczeniami z dzieciństwa. Ja wojnę spędzałem w Tarnopolu, on obecnie należy do Ukrainy. Kiedy było wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej, byłem na poziomie 5 klasy szkoły podstawowej. I chodziłem do polskiej szkoły, ale mieliśmy obowiązkowo 3 języki. Polski, ukraiński i rosyjski. Polskiego uczyła Polka. To było wszystko w porządku. Ukraińskiego uczył Ukrainiec, ale znający bardzo dobrze język polski. Natomiast rosyjskiego uczyła rdzenna Rosjanka, która słowa nie znała po polsku, W związku z czym myśmy właśnie na tych lekcjach siedzieli zupełnie jak na tureckim kazaniu. Jeśli chodzi o ortografię, ona wzięła na zeszyty do poprawy, to no, wręcz czerwony był ten zeszyt. Do czego zmierzam? Pan kurator się dziwił, że nie powstają te klasy
przygotowawcze.
Tak. One nie miałyby zresztą sensu, gdyby nie było nauczycieli, którzy znają oba języki. To jest podstawowy warunek tworzenia tych klas. Bez tego to nie ma sensu w ogóle tworzyć, bo języka można się nauczyć ze słuchu.
Ale jednocześnie, przepraszam, że wpadnę słowo, bo tutaj dyskutujemy, ale jednocześnie to, co pan powiedział, pokazuje, że tym bardziej włączenie ucznia nieznającego języka do klasy, w której uczy nauczyciel nieznający języka ukraińskiego ani rosyjskiego, no stawia go w sytuacji dramatycznej. Tak. A pan kurator powiedział w tej chwili, że nawet mamy ponad 2000 osób, które znają chociażby język rosyjski, ale też jest grupa znająca język ukraiński w sposób komunikatywny. I z pewnością jest spora grupa Ukraińców, Ukrainek, które mogłyby także być tymi nauczycielami, czy też osobami wspomagającymi nauczyciela w komunikacji z nauczycielem tym głównym języka polskiego, że to tak naprawdę te klasy otwierają właśnie możliwość komunikacji nauki języka. Tyle, no to może ja tak odpowiedziałem i chyba to zgodne jest z tym, co mówiliśmy do tej pory. Ale bardzo panu dziękuję, bo pan to obrazowo przedstawił, jak rzeczywiście powinno to nauczanie wyglądać. Bardzo panu dziękujemy. Panie kuratorze, jeszcze chciałbym takie konkrety pytać, o które także pytają nasi słuchacze, bo mówimy tutaj o podstawówce, o przedszkolach. Tych dzieci jest tam najwięcej, ale jest też przecież grupa uczniów i oni pewnie tym bardziej chętnie będą się chcieli włączać do edukacji, czy włączają się do systemu edukacji po szkole podstawowej, czyli tutaj mamy kłopot, bo to jest kumulacja także roczników. Tych szkół, tych klas nie jest tak wiele i nie ma tak wiele możliwości jak w szkołach podstawowych. Tu nawet pojawiają się informacje, one docierają do nas, państwo to powtarzają, że obawiają się też jakiejś preferencji dla dzieci z Ukrainy, które mogą ograniczyć dostęp naszych dzieciaków polskich do szkół średnich. No to wszystko wybrzmiewa, więc też nie możemy o tym nie mówić. Na jakich zasadach, jaki system, jak to wszystko jest, jak widać możliwość rozwiązania tej kumulacji, bo także będziemy mieli pewnie kumulację roczników, które poszły pierwszej klasy, dzieci 6-7-letnich.
Jeżeli chodzi o szkoły średnie, to większość uczniów ukraińskich jest w systemie naszym, czyli w oddziałach ogólnodostępnych. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że system ukraiński to jest 4 lata szkoły podstawowej i 5 lat tak zwanej szkoły średniej, czyli razem 9. I uwaga, jeżeli jest uczeń w 8 klasie, do 8 klasy wchodzi w system szkoły podstawowej naszej. Ale jak już jest w 9 klasie, on, czyli kończącej tamtą szkołę, edukację tą taką przed tą
średnią. Czyli to tak jakby było u nas podstawówka i gimnazjum, tak? To taki system
to
jest podobny.
Lepiej by było takiego ucznia wpisać w system do szkoły średniej. Nawet jak mu się tam nie powiedzie, to będzie w systemie tamtym. A zostawiając go tutaj, no czekają go egzaminy końcowe. Jak on to ma wszystko pozaliczać? Narobimy tylko problemów.
Czyli no, po prostu też łatwiej proszę nauczyć się języka.
Poza tym, proszę państwa, jeszcze takie komunikaty. Jeżeli czegoś państwo dyrektorzy nie wiecie, naprawdę jest kuratorium, które zawsze jest wam pomocne. Są dyżurni wizytatorzy, którzy odpowiedzą na pytania. Jeżeli chodzi o kwalifikacje nauczycieli ukraińskich, jak to będzie wyglądać to wszystko, jest wydział do spraw nauczycieli i sieci szkół, gdzie są kompetentne osoby i też dyrektorzy znacie te numery telefonu. Naprawdę na wszystkie pytania, na które znamy odpowiedź, udzielimy jej. I pomożemy w tej trudnej sytuacji wam, dyrektorzy. Tylko po prostu trzeba wziąć, chwycić za telefon i dzwonić.
To panie dyrektorze, podpowiadam to już taką ofensywę. Pewnie to robicie, ale może nie aż w takiej skali. Do każdej szkoły mail, a nawet pismo wysłane do dyrektora, przypominanie, informowanie, podawanie tych wszystkich danych i króciutko zarysowanie tych wszystkich problemów, na które można szukać odpowiedzi w kuratorium i u wizytatorów przedmiotów.
Dyrektor to wiedzą.
No, ale może potrzebują takiego bodźca. Bo oni są rozdarci troszeczkę między kuratorium a samorządem.
Jesteśmy też po to, żeby wspierać. Oczywiście no, dla dyrektorów organem głównym jest samorząd, bo on płaci, więc oni będą współpracować głównie z samorządem, no, ale my pomagamy.
Bez współpracy kuratorium i samorządu tego problemu nie rozwiążemy. Na to musimy liczyć. Ja też apeluję do wszystkich państwa, którzy się tak szalenie pozytywnie angażują w pomoc Ukraińcom na każdym poziomie, czy to humanitarną, czy potem znalezieniu pracy, czy znalezieniu dachu nad głową, żeby każdy myślał także o tym i informowaniu ich o systemie i możliwościach edukacyjnych, co państwo słyszeli tutaj i państwo znajdą te informacje również na stronach choćby kuratorium, a tam także są po ukraińsku informacje umieszczone, więc warto im podpowiadać, zastanowić się z nimi. Jeśli tylko państwo mogą, to wspierajcie ich w nauce języka, bo to jest niesamowicie ważne, szczególnie jeżeli chodzi o dzieciaki, bo dorosły sobie łatwiej poradzi, nawet w pracy, no, ale dla dzieci to jest jedyna droga, aby mogły tutaj funkcjonować. Na koniec jeszcze chciałbym, żeby wybrzmiały też te pozytywne aspekty, panie kuratorze. Ta sytuacja, w której znalazły się polskie szkoły, albo inaczej uczniowie w polskich szkołach, no jest sytuacją, którą moglibyśmy wykorzystać bardzo pozytywnie. Mam na myśli wspieranie i rozwijanie empatii dzieciaków, umiejętności nawiązywania kontaktów, otwierania się, radzenia sobie w często trudnej sytuacji, umiejętności organizacyjne, rozwijanie samodzielności uczniów, angażowanie w działanie na rzecz innych. To wszystko jest coś, co też szkoła może bardzo pozytywnie wykorzystać.
Chciałbym tutaj odpowiedzieć na to pytanie od strony właśnie takiej, tych pozytywów, ale jeszcze też osobistą refleksję, jeśli pan redaktor pozwoli. Tak, pozytywów jest dużo, bo się nawzajem uczymy. Nawzajem uczymy się otwartości, oni patrzą na nas, my patrzymy na te dzieciaki. Tam jest dużo dzieciaków, dla których szkoła polska jest taka bardzo liberalna. No, siedzą na korytarzach, ubierają się tak swobodni. Tak. Oni są w jakichś innych takich torach dyscyplinarnych.
To też zależy, z którego regionu przychodzą.
To jest prawda. Też różny poziom jest. Dzieciaki, które z dużych miast przyjeżdżają, naprawdę tutaj swobodnie mogą konkurować z uczniami najlepszych poznańskich liceum czy wielkopolskich. To jest wszystko bardzo dobre. Poza tym tak, dobre jest to, że będziemy mieć też rynek pracy, który ożywi się i widzimy dzisiaj, jakie są potrzeby na rynku pracy. Tak? I liczymy na to, że też dużo młodych ludzi z Ukrainy będzie tutaj w tym systemie naszym i będą pracować, będą rzemieślnikami, ale będą też studiować dla korzyści polskiej gospodarki i Polski. To jest ta korzyść.
No, dlatego to wejście w system jest niezwykle
przeżyliśmy
ważne.
Też skrócony kurs historii przez ostatnie tygodnie. Tak? Możemy wyobrazić sobie, jak mogło być w 1939 roku, kiedy zostaliśmy sami. I ostatnia refleksja moja prywatna. 11 lipca 1943 roku moja matka uciekała z Wołynia. Co bo uratowała życie dzięki Ukraińcowi, młodemu chłopcu, który przybiegł tam i dziadków ostrzegł. I ta trauma w wielu rodzinach jest do dzisiaj. I ja mam nadzieję, że Ukraińcy także zaczną inaczej podchodzić do swojej historii, bo będą mieć na czym ją osadzić. Na bohaterach, którzy dzisiaj walczą i też to, co się dzieje dzisiaj, to będzie bardzo poważne przewartościowanie stosunków polsko-ukraińskich, bo dzisiaj musimy wspierać Ukraińców, ponieważ oni walczą o to także, żeby nie leciały bomby na Warszawę czy Poznań.
No i jest to moment historycznego przełomu, oby tak było, w stronę tych kontaktów, które z nieufnych bardzo często, nierozwiązanych także problemów, także poprzez edukację i ten kontakt codzienny, prawda, w szkole i w pracy będzie można rozwiązać i budować już na tym, co mamy tu i teraz, a jest tego, tych pozytywów no, ogrom. Początek nowej historii, oby tak było, obyśmy poradzili sobie z problemami, które się pojawiają. Jeśli nie będziemy o nich mówić, to sobie nie poradzimy, a więc po to są te spotkania. Mam nadzieję, panie kuratorze, że tych spotkań z samorządowcami, z dyrektorami szkół też będzie coraz więcej i to zrozumienie będzie coraz większe. Oby tak było i apel raz jeszcze do państwa. Wiele mogą państwo zrobić właśnie w tej pomocy, także podpowiadając co do tego, jak edukować, jak użyć języka, to wszystko jest niezwykle ważne. Wielkopolski kurator oświaty, pan Robert Gaweł, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Jeśli będą jakiekolwiek problemy, które należy rozwiązać i wyjaśnić, jak to można zrobić, będziemy korzystali, panie kuratorze, z pana obecności. Kłaniam się państwu. Tomasz Jędraszczak, do usłyszenia. Ryszard Wojtowicz z państwem pozostaje. Już za niecałe 2 minuty. Serwis Radia Poznań.